Drodzy bracia i siostry, drodzy goście, dzisiaj chciałbym mówić o pewnej postaci z ksiąg Starego Przymierza, o Hiobie. Chciałbym mówić o 12 jego zasadach życiowych. Dlaczego zajmujemy się w ogóle pismami Starego Przymierza, pismami hebrajskimi, tak zwanym Starym Testamentem? Zajmujemy się dlatego, że w zasadzie pierwszy Kościół na początku miał tylko te pisma. Dopiero później powstały Ewangelie, listy. I kiedy apostoł Paweł pisał, że całe pismo jest natchnione przez Boga, odnosił się głównie do pism tak zwanego Starego Testamentu. Pan Jezus przy pewnej okazji powiedział bardzo ważne słowa w 13 rozdziale Ewangelii według Mateusza, w wersecie 52. Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. A zatem każdy, kto naprawdę naucza Słowa Bożego, musi korzystać ze starych rzeczy, które były w Starym Przymierzu, bardzo cennych prawd wiary, które prowadziły do nowego, i też z nowych, które są w Nowym Przymierzu. Jedno z drugim jest ściśle powiązane. Są tacy chrześcijanie, którzy mówią, nam wystarczy tylko Nowy Testament, ewentualnie psalmy, starego w ogóle nie warto ze sobą nosić ani czytać. Albo mówią, że to już jest wszystko nieaktualne. Zobaczmy, co powiedział Pan Jezus w Ewangelii według Mateusza, 5 rozdziale, od 17 wersetu. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić, a niektóre przekłady mówią dopełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko się wypełni. Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto by je wypełniał i uczył, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebieskim. Mówię wam bowiem, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. A zatem Pan Jezus miał w głębokim poważaniu objawienie dane w Starym Przymierzu i nie zamierzał nic z tego odwołać, tylko dopełnić. Jak je dopełnił? On pokazał głęboki wewnętrzny sens, on wzbogacił, uzupełnił pewne rzeczy jako autorytet, jako Syn Boży. Ale właśnie wracając do Hioba, Hiob jest bardzo ważną postacią Starego Testamentu i jest postacią autentyczną. Były próby twierdzenia, że jest osobą zmyśloną, że takiego człowieka w ogóle nie było, że to jest tylko taka pewna alegoria. Ale jeżeli weźmiemy księgę z Ezechiela, 14 rozdział, werset 12 do 14, to się przekonamy, że on jest wymieniany przez samego Boga Wszechmogącego jako postać historyczna, autentyczna. I doszło mnie słowo Pana tej treści, Synu Człowieczy, jeżeli jaki kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności i ja wyciągnę swoją rękę przeciwko niemu i uszczuplę jego zapasy chleba i ześlę na niego głód i wytracę z niego ludzi i bydło, to choćby nawet byli z nim ci trzej mężowie, Noe, Daniel i Job, czyli Hiob inaczej, wybawiliby przez swoją sprawiedliwość tylko swoje własne dusze, mówi Wszechmocny Pan. To jest Ezechiela 14, rozdział od 12 do 14. I co możemy powiedzieć o Hiobie? Nie bardzo wiadomo, kto jest autorem tej księgi. Wiemy, że to był człowiek ogromnego cierpienia. I ja bym zachęcał osoby, które wycierpiały teraz dużo na Ukrainie, żeby wróciły do tej księgi, żeby przeczytały o tym mężu Bożym, bo to ich, te osoby pocieszy. Bo Bóg zgotował mu wspaniałe zakończenie na koniec. Uleczył jego rany, pocieszył go, wzmocnił i pobłogosławił jeszcze bardziej. Czy wiemy coś pewnego, co to był za człowiek, w jakiej epoce żył? Hebrajska wersja Starego Testamentu nas nie informuje, ale grecka wersja Starego Testamentu, Septuaginta, powstała w III wieku przed Chrystusem, nas informuje. Czytamy tam między innymi w 42 rozdziale od 19 wersetu, których tu nie ma w Biblii hebrajskiej i w Starym Testamencie naszym. Ten człowiek jest opisany w syryjskiej księdze jako żyjący w kraju Ausitis na granicach Edomu i Arabii. Pierwotnie jego imię brzmiało Jobab. Wziął sobie za żonę Arabkę i urodził syna imieniem Enon. Ale on sam był synem ojca Zare, jednego z synów Ezawa i jego matki Bosory. Zatem był piątym synem, licząc od Abrahama. W Edomie panowali następujący królowie nad krajem. Pierwszym był Balak, syn Beora, i od jego imienia nazwano miasto Dennaba. Ale potem po Balaku był Jobab, który jest nazywany Jobem. Także Hiob, czy inaczej Job, był królem Edomu, był Edomitą w czasach patriarchów. I niektórzy twierdzą, że jego dzieje opisał sam Mojżesz. Czego się w ogóle uczymy z tego, że Bóg pozwolił, aby w jego księdze był opisany los na przykład Hioba, który był, no można powiedzieć, z Edomitów, a Edomici nie są dobrze pokazani w Piśmie Świętym? Że Bóg jest niestronniczy, nie ma względu na osobę. W każdym narodzie, jak powiedział apostoł Piotr, jest mu miły ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Dlatego w księdze Jozuego jest opisana nierządnica Rahab, która była poganką, a jednak Bóg ją powołał do zbawienia. Księga Rut jest poświęcona Moabitce Rut, która też była z niedobrego ludu. I Bóg jest zainteresowany człowiekiem z każdego narodu, z każdego ludu, plemienia, szczepu i języka, bo jest Bogiem wielkiej miłości i łaski. Niemniej, jak apostoł Piotr zaznaczył w Dziejach Apostolskich, miły mu jest ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. A zatem sprawiedliwe postępowanie to nie jest coś, co jest niewymagane od chrześcijan. Apostoł Paweł w liście do Efezjan wyraźnie mówi, że jesteśmy zbawieni z łaski, czyli dzięki Bożej dobroci, bo sami jesteśmy zbyt grzeszni i zbyt ubodzy, żeby kupić sobie zbawienie. Drugi rozdział od 8 wersetu. Ale w 10 wersecie powiedziano: Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. A zatem drogą życia chrześcijanina jest posłuszeństwo i przestrzeganie Bożych przykazań. To nie jest tak, że chrześcijanin może żyć sobie jak chce i mówić, że pod łaską może robić cokolwiek mu się podoba, bo i tak jest pod łaską, więc może grzeszyć. Nie, to jest fałszywe. Słowo Boże mówi w liście do Rzymian, 8 rozdziale, że słuszne żądania prawa wypełniają się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Czyli słuszne wymagania, które już były objawione w Starym Przymierzu, dzięki Duchowi Świętemu chrześcijanie mogą realizować teraz. I weźmy przykład pociągu i lokomotywy. W lokomotywie starego typu pracował węgiel, tam był ogień, ale lokomotywa nie poruszała się po zwykłej ziemi, po pewnych torach. Podobnie chrześcijanin, mając w sobie ogień Ducha Świętego, porusza się po pewnych torach, po torach Bożych przykazań, Bożych zasad, po torach Słowa Bożego. Po tym może trochę przy długim wstępie przejdźmy do zasad życiowych Hioba, które i dzisiaj są aktualne. One są opisane w 31 rozdziale tej księgi i chciałbym tu powiedzieć ciekawostkę. Podział na rozdziały i wersety jest późny, ale pomocny. I na przykład w Księdze Przypowieści mówi się w 31 rozdziale jest wizerunek idealnej kobiety i żony, a wizerunek idealnego mężczyzny jest właśnie w Księdze Joba w 31 rozdziale. Także 31 rozdział Przypowieści to kobieta, a 31 rozdział Joba to mężczyzna. I przeczytamy sobie i zobaczymy, jakie powiązania są tych zasad życiowych Hioba z zasadami życiowymi Nowego Testamentu, Nowego Przymierza. Zaczniemy od 31 rozdziału, wersety 1 i do 4. Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę. Inne przykłady oddają dziewicę. Jakiś miałbym dział od Boga z góry i dziedzictwo wszechmocnego z wysokości. Czyż nie spada na złośników zguba, a nieszczęście na złoczyńców? Czyż on nie widzi moich dróg i nie liczy wszystkich moich kroków? Pierwszą zasadą życiową Hioba tutaj wymienioną to wystrzeganie się pożądliwości oczu, grzechów wzroku. To są grzechy dzisiaj bardzo powszechne ze względu na łatwą dostępność pornografii. Po prostu ludzie grzeszą oczyma. Oglądają nieprzyzwoite sceny, oglądają nieprzyzwoite zdjęcia, nieprzyzwoite filmy. Niektórzy też w praktyce pożądają kogoś, kogo widzą, mimo że nie mają prawa do tej osoby. Wiemy, że tak zgrzeszył Dawid, druga księga Samuela, 11 rozdział, werset 1 i 2 mówią te teksty, że kiedy wszyscy królowie wyruszali na wojnę, to on akurat się nudził i zobaczył piękną, kąpiącą się Batszebę i zapragnął jej. Wiemy, do jakiej tragedii to doprowadziło, do cudzołóstwa. Zabrał sobie żonę drugiego człowieka, wiernego swego żołnierza, rycerza Uriasza Chetejczyka, a jego doprowadził do śmierci na wojnie, kazał go wystawić na pewną śmierć. To się odbiło strasznym echem w życiu Dawida. Bóg ściągnął na niego przekleństwa, kary różne, nieszczęścia. Łaski mu nie odebrał, ale musiał swoją cenę straszną ponieść. Więc widzimy, jak straszny jest grzech oczu. Do czego może doprowadzić? Pan Jezus ostrzegł w Ewangelii według Mateusza, gdzie wykłada bardziej przykazania Boże, 5 rozdział od 27 do 29. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorsze cię wyłupie i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. W tekście oryginalnym Gehenny. Więc co widzimy? Pan Jezus uwewnętrznia przykazanie o cudzołóstwie, o współżyciu z czyimś współmałżonkiem. Pokazuje, że można nawet praktycznie nie dopuścić się tego grzechu, ale w sercu już się dopuścić przez pożądanie czyjegoś współmałżonka. I mówi, że powinniśmy dokonać radykalnego cięcia, jeśli jesteśmy wystawieni na grzech cudzołóstwa czy pożądania i po prostu zrobić z tym porządek. Tak jak symbolicznie wyrwać oko. Wiadomo, że Pan Jezus nie chciał, żeby się okaleczać, ale chodziło mu o twarde cięcie. Na przykład chrześcijanie, w których kręgu się obracałem w Stanach Zjednoczonych, znałem niektórych, którzy tu do Polski przyjechali z Ameryki, mieli taką ze sobą umowę, że słuchaj, będę się pilnował i ty będziesz mnie pilnował, będziemy rozmawiać, żebyśmy wystrzegali się grzechu w internecie, żebyśmy nie oglądali nieprzyzwoitych rzeczy. I się wzajemnie wzmacniali, wzajemnie się modlili jeden za drugiego, jeden drugiemu mówił, że na przykład zgrzeszył, i już jeden drugiego napominał, zachęcał. Bo to nie są błahe sprawy, gdyż oddanie się pożądliwości oczu może doprowadzić do tego, że przestaniemy miłować Boga. Pierwszy list świętego Jana, drugi rozdział od 15 wersetu. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Apostoł Jan nie pisze, jest słaby duchowo. Mówi, nie ma w nim miłości Bożej, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu. Co to jest pożądliwość? To jest złe pragnienie, tak? Grzeszne pragnienie. I pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I to jest bardzo ważne, żebyśmy nie przeminęli z tym światem, żebyśmy tak jak Hiob mieli zasadę, że zawarliśmy przymierze z własnymi oczyma, że nie będziemy patrzeć pożądliwie na kogoś, do kogo nie mamy prawa. Idziemy dalej. Jakie jeszcze zasady miał Hiob? Wersety 5 i 6 31 rozdziału. Jeżeli postępowałem fałszywie, Jeżeli moja noga spieszyła się do oszustwa, to niech mnie Bóg zważy na dokładnej wadze, a wtedy pozna moją niewinność. Inne przekłady mówią o obłudnym postępowaniu, o zdradzie, o kłamstwie. I Nowy Testament też tutaj nie kryje, że mamy być prostolinijni, mamy być szczerzy, uczciwi. List do Kolosan właśnie trzeci rozdział wyjaśnia, jak mamy postępować. Wersety 9 i 10, Kolosan 3, 9, 10. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Nie ma być w nas żadnego fałszu, żadnego kłamstwa. Mamy być ludźmi prawdy i prawdomówności. I Hiob miał takie zasady i zobaczmy, to się nie zmieniło, no bo Bóg się nie zmienia. Idźmy dalej. Jakie jeszcze miał zasady? Trzecia zasada Hioba, 31 rozdział, 7 i 8 werset. Jeżeli mój krok zboczył z właściwej drogi i za oczyma poszło moje serce, a do dłoni moich przylgnęła jaka zmaza, to niech ja sieję, a inny niech spożywa i niech będą wykorzenione moje latorośle. Kolejną, trzecią zasadą Hioba było to, żeby nie zbaczać z drogi prawości i prostolinijności. Trzymać się prostej drogi, nie chodzić krętymi ścieżkami. Pismo Święte mówi słowami Pana Jezusa w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, o dwóch drogach. Jednej szerokiej, którą podążają tłumy i ona idzie na zatracenie. I wąskiej, którą niewielu znajduje, ale ona prowadzi do życia wiecznego. A zatem chodźmy tak jak Hiob, prawą drogą. Nie pozwólmy, żeby coś nas tak splamiło, że z tej drogi zejdziemy, zboczymy na bok. Kolejna, czwarta zasada, wersety od 9 do 12. Jeżeli moje serce dało się uwieść przez inną kobietę i jeżeli czyhałem u drzwi mojego sąsiada, to niechaj moja żona miele dla innego. Niech inni z nią obcują, bo to jest czyn sprośny i występek karygodny, bo to byłby ogień, który pożera aż do zatracenia i mógłby pochłonąć całe moje mienie. Już była mowa o pożądliwości oczu, ale tu jest przykazanie nie cudzołóż lub nie będziesz cudzołożył z Księgi Wyjścia II Mojżeszowej, 20 rozdział, werset 14. I list do Hebrajczyków pięknie podsumowuje tę zasadę. 13 rozdział listu do Hebrajczyków, werset 4. Hebrajczyków 13, 4. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. A niestety takie rzeczy się zakradają. Niestety niektórzy, nawet chrześcijanie, nawet niektórzy na stanowiskach zostawili swoje żony, poszli do innych kobiet. Więc to nie są żarty. Tutaj będzie Bóg surowo sądził takich ludzi. Zobaczmy teraz do Księgi Joba dalsza zasada, bo cudzołóstwo, myślę, że jest sprawa jasna, nie wymaga komentarza. Teraz wersety 13 do 15. Gdybym podeptał prawo mojego sługi lub mojej służebnicy, gdy występowali ze skargą przeciwko mnie, cóż bym począł, gdyby Bóg powstał? I cóż bym mu odpowiedział, gdyby badał? Czyż ten, który mnie stworzył w łonie matki, nie stworzył jego? I czyż nie on jeden ukształtował nas w łonie? 31 rozdział od 13 do 15. Kolejna zasada to unikanie stronniczości w sprawach spornych. W ogóle unikanie stronniczości, kierowanie się względem na osobę. I taka bezkarność, jaka czasem się zdarza, jeśli ktoś jest kimś nieznacznym. Jeśli jest to wdowa, jeśli jest to sierota, jeśli jest to rozwódka, jeśli jest to osoba samotna czy młoda. Czasami zdarza się niektórym osobom, które są przełożonymi, wykorzystać swoją władzę, nadużyć nad taką osobą bezbronną. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza 5,21 mówi: zaklinam cię przed Bogiem, inaczej zobowiązuję cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i wybranymi aniołami, abyś się tego trzymał bez zastrzeżeń, nie czyniąc niczego stronniczo. A więc Nowe Przymierze jak najbardziej tę zasadę unikania stronniczości w sprawach spornych potwierdza. I tu szczególne słowo do tych, którzy usługują w Kościele, żeby nie byli stronniczy, żeby szanowali również osoby bezbronne, takie, które są może mało wybitne czy jakieś nieznaczące, aby tak samo podchodzili do nich jak do innych. Teraz wersety od 16 aż do 23. Szósta zasada. Jeżeli odmówiłem prośbie ubogich albo sprawiłem, że oczy wdowy zaszły łzami, jeżeli sam jadałem swoją kromkę i nie jadała z niej sierota, którą od mojej młodości wychowywałem jak ojciec i prowadziłem od łona matki, jeżeli widziałem kogoś ginącego z powodu braku odzieży i biedaka bez okrycia, a jego biodra nie błogosławiły mnie i nie ogrzał się wełną moich owiec, jeżeli kiedy podniosłem rękę przeciwko sierocie, ponieważ widziałem w bramie pomoc dla siebie, tu trzeba komentarza, brama była miejscem, gdzie sądy się odbywały, gdzie starsi zasiadali, sędziowie, to niech odpadnie moja łopatka od grzbietu, a moje ramię niech będzie wyrwane ze stawu, gdyż z trwogą myślałem o kaźni Bożej i przed Jego majestatem nie mógłbym się ostać. I tu kolejna zasada, Hioba 6, troska o najsłabszych i ubogich. On rzeczywiście miał troskę, on o tym tu mówi, ponieważ się broni, gdyż niektórzy z jego przyjaciół zarzucali mu, że źle traktował biednych i bezbronnych. On tutaj się broni. Ale ogólnie Pan Jezus podał zasadę, że jeśli pomagamy komuś, to nie mamy tego nagłaśniać. W Ewangelii według Mateusza 6 rozdziale przeczytamy od 1 wersetu do 4, że mamy pomagać, ale no dyskretnie, nie rozgłaszać tego. 6 rozdział Ewangelii według Mateusza od 1 wersetu. Pilnujcie więc, abyście waszej jałmużny nie dawali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrodu u waszego Ojca, który jest w niebie. Dlatego, gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. Chodzi o pewną taką dyskrecję, skromność w tym pomaganiu innym. Cieszę się bardzo, że wielu Polaków zaangażowało się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wielu ludzi okazało serce, ale niektórzy za bardzo to nagłaśniają. Robią zdjęcia tym osobom. Te osoby mogą sobie nie życzyć takich zdjęć. Czują się zranione, przygnębione. Nie chcą, żeby upubliczniać ich gdzieś w wizerunku. Ale niektórzy bardzo to rozgłaszają, filmiki kręcą i tak dalej. Nawet powstała taka ilustracja, że pomaganie na pokaz to jest teatr. Tak naprawdę pomoc jest dyskretna. Więc po prostu trzeba pomagać, ale właśnie nie chodzi o to, żeby trąbić przed sobą. Pamiętam przed laty, kiedy byłem starszym zboru Świadków Jehowy, mieliśmy takiego Piotra. Wszyscy narzekali na niego, że on nic nie robi, nie angażuje się. Ale kiedy przeszedłem się jego ulicą, dowiedziałem się od mieszkańców, że on był jak ojciec dla mieszkańców tej ulicy. Każdy mógł do niego przyjść z problemem, każdemu pomógł, każdego wysłuchał, szerzył to, co uznawał za prawdę wśród ludzi. Więc widzimy, niekoniecznie inni muszą wiedzieć, co robimy dla innych. Zwłaszcza jeśli chodzi o taką działalność charytatywną. Bo świadectwa nawrócenia jak najbardziej, że komuś głosiliśmy Ewangelię i się nawrócił. Ale pomoc dobroczynna to jest rzecz dyskretna. I właśnie tutaj list Jakuba też mówi, że to jest wspaniała cecha, którą miał Hiob, bo i w Nowym Przymierzu czytamy o tym. Jakuba 1,27. Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskażonym przez świat. Także myślę, że sprawa jest oczywista i Stare i Nowe Przymierze wyraźnie mówi o trosce o ubogich, czy potrzebujących, czy w kłopotach. Każdy z nas może się znaleźć w trudnej sytuacji w każdej chwili i potrzebować pomocy, więc mamy mieć serce. Teraz zobaczmy od 24 wersetu 31 rozdziału Księgi Hioba. Kolejna zasada Hioba, właściwie dwie od razu omówimy od 24 wersetu. Jeżeli w złocie pokładałem nadzieję i do szczerego złota mówiłem tyś ufnością moją, jeżeli się cieszyłem z mojego wielkiego bogactwa i z pokaźnego mienia zdobytego swoją ręką, jeżeli widziałem światło słoneczne, gdy świeciło i księżyc, gdy sunął wspaniale i moje serce dało się uwieść potajemnie, także im słałem ręką pocałunki i to byłby występek karygodny, bo bym się zaparł Boga na wysokości. Hiob uznaje za zaparcie się Boga, za niewierność wobec Boga dwie sprawy tutaj. Pierwsza to jest poleganie na dobrach materialnych. Że gdyby w złocie pokładał nadzieję, gdyby cieszył się ze swojego bogactwa, to zaparłby się Boga. I list do Hebrajczyków, 13 rozdział już przywoływany, mówi w wersecie 5: niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Ale druga rzecz, oddawanie czci słońcu i księżycu kojarzy się nam z kultem astralnym, z oddawaniem czci właśnie ciałom niebieskim. Tu jest powiedziane, że słałby ręką pocałunki, gdyby odszedł od Boga tym ciałom niebieskim. Tak właśnie kult uprawiano w dawnych czasach. Jak to dzisiaj odnieść? Otóż wszelkie formy bałwochwalstwa są niewłaściwe i powinniśmy, tak jak Hiob, wystrzegać się wszelkich form kultu kogokolwiek innego poza samym Bogiem. I list do Rzymian wyjaśnia, do czego się sprowadza bałwochwalstwo. Pierwszy rozdział, werset 25. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Więc służenie stworzeniu zamiast Twórcy, stawianie na piedestale czegokolwiek poza jedynym prawdziwym Bogiem. Mogą to być pieniądze, jak przed chwilą mówił Hiob, czy bogactwo. Może to być na przykład nawet zmysłowość, gdzie dzisiejszy świat oszalał na tle zmysłowej miłości i po prostu stawia na pierwszym miejscu. Są ludzie opętani tą sprawą. Dla niektórych praca jest ważniejsza od wszystkiego. To jest na piedestale ich życia, zamiast Boga. I wiele innych rzeczy może być. Tak samo upatrywanie głównej radości w stworzeniu zamiast Twórcy może być bałwochwalstwem. Zdarza się, że część chrześcijan głównie upatruje swojej radości w stworzeniu. My mamy się cieszyć stworzeniem, wiadomo, przyrodą, jedzeniem, czymkolwiek, co Bóg daje, ale czasami zdarza się, to jest podstępne, że serce chrześcijanina tylko idzie do stworzenia, a o Bogu zapomina. I to już jest grzech. I to jest też zawodne, bo stworzenie nigdy nie zaspokoi naszych potrzeb. Zawsze będzie to studnia bez dna. Nigdy nie będziemy zadowoleni, jeżeli w Stwórcy nie szukamy zadowolenia. Kiedyś Augustyn trafnie powiedział, albowiem niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. I jest coś takiego, że jest w nas taka cząstka, taka puste miejsce, które musi wypełnić Bóg, bo my próbujemy je różnymi rzeczami zapełniać. Ale tylko Bóg jest w stanie nas wyciszyć i zadowolić. Idziemy dalej. Co jeszcze czynił Hiob i co jest niezwykle ważne w tej sytuacji dzisiejszej, którą obserwujemy? 31 rozdział od 29 wersetu do 30. Jeżeli cieszyłem się z upadku mojego wroga i triumfowałem, że spotkało go coś złego, nigdy nie dopuściłem, aby moje usta zgrzeszyły, przeklinając go na śmierć. I to jest potwierdzone i w Starym i Nowym Testamencie, żeby nie przeklinać, ale błogosławić. To jest trudne, jeżeli się doznało krzywdy, ale tak trzeba czynić. Księga Przypowieści Salomona, 24 rozdział, zawiera taką cenną myśl, 17 i 18 werset. Nie ciesz się z upadku swojego nieprzyjaciela, a gdy się potknie, niech się nie raduje twoje serce, aby Pan tego nie widział, nie uznał tego za złe, a wtedy odwróciłby od niego swój gniew. I Nowy Testament podobnie mówi, żeby nie odpłacać złem za zło, żeby miłować nawet nieprzyjaciół. Nie jest to łatwe, bo my z natury mamy poczucie sprawiedliwości. Jeśli ktoś czyni krzywdę, chcielibyśmy, żeby dosięgnęła go sprawiedliwość. Wiele filmów jest opartych na tym schemacie. Na przykład seria filmów ze znakomitym aktorem pochodzenia wschodniego, naprawdę się nazywał Buczyński, ale przyjął nazwisko Charles Bronson. Seria filmów Życzenie śmierci. Ja tylko czytałem o tych filmach. To polega na tym, że ktoś zabił członków jego rodziny i on potem się mści. I wiele, wiele schematów jest na tym oparte, na odpłacaniu złem za zło. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:15. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. I dzisiaj moglibyśmy być skłonni przeklinać Rosję i Rosjan za to, co zrobili, że agresji się dopuścili na rozkaz prezydenta Putina. Ale pamiętajmy, że tam też są prawi i dobrzy ludzie. I że tam są bardzo srogie kary za sprzeciwianie się władzy. Ostatnio wszedł przepis, że od 10 do 20 lat więzienia za wypowiadanie się przeciwko wojnie. A w ogóle przeciwko władzy to już od dawna 5 lat więzienia minimum. Poza tym pamiętajmy, że w Rosji na przykład dziennikarze, którzy odważyli się coś pokazać, no nieznani sprawcy ich zabili. Więc nie jest łatwo tam mówić prawdę i być w prawdzie. Ale pamiętajmy, jest tam też wielu prawych ludzi, były duże demonstracje przeciwko też wojnie. I nie powinniśmy przeklinać całej Rosji, bo tam też są prawi ludzie. Tam też są ludzie, którzy nie chcą tej wojny, nie chcą tej krzywdy i nie popierają polityki swojego kraju. Tak, w każdym razie Hiob nie chciał przeklinać nawet swoich wrogów, a na pewno takich miał. Idźmy dalej. Kolejna cecha tego męża Bożego, to jest 10 już zasada, wersety od 31 do 32. Zaiste moi domownicy mawiali, któż się nie najadł mięsa u niego, obcy nie nocował na dworze, przed podróżnymi otwierałem moje drzwi. Czyli Hiob stosował, to było jego zasadą, święte prawo gościnności. To jest bardzo dobra cecha. Mamy tutaj gościa z Turcji i moi przyjaciele, ich ktoś z rodziny był kiedyś w Turcji, i bardzo sobie chwalił, że ludzie byli bardzo pomocni, bardzo gościnni, wskazywali drogę, poczęstowali jakimś napojem. I w każdym narodzie są ludzie, którzy mają taką zasadę gościnności. I to jest bardzo dobre. Polacy w przeszłości z tego słynęli i teraz okazują to. To jest w zasadzie tradycja sięgająca Bliskiego Wschodu. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 2, przypomina historię patriarchów, 13 rozdział, werset 2. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Abraham, zwany w hebrajskim Abraham, czyli ojciec mnóstwa, w językach arabskich Ibrahim, on właśnie ugościł aniołów i Chrystusa w bycie przedludzkim. Trzy osoby, jeden się nazywał Jahwe, a dwóch było aniołów. Olota odwiedzili też aniołowie, więc niesamowita rzecz. Być może ci, których teraz mamy, też będą dla nas wielkim błogosławieństwem. Czegoś się od nich też nauczymy. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, werset 9, powiada: okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania, czyli bez narzekania. Idźmy dalej. Kolejna, 11 zasada Hioba. Jeżeli, jak to czynią ludzie, ukrywałem moje występki, moją winę taiłem w moim łonie, ponieważ bałem się licznego tłumu, albo przerażała mnie wzgarda rodów, więc milczałem i nie wychodziłem poza drzwi, obym miał kogo, kto by mnie wysłuchał. No może na razie tyle. Zobaczmy, Hiob miał też zasadę, żeby nie ukrywać swoich grzechów. To jest zasada Starego i Nowego Przymierza, żeby nie być obłudnym, żeby nie być fałszywym w tej sprawie, żeby nie udawać lepszego niż się jest. Księga Przypowieści, 28 rozdział, werset 13, zawiera słuszną myśl. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Wyznaje i porzuca. Czyli nie tylko, że wyznaje, ale i porzuca. I dobrze, zachęcam tu dzieci i młodzież. Jeżeli w czymś zbroicie w szkole, powiedzcie rodzicom, nie bójcie ich, to są wasi najlepsi przyjaciele. Przyznajcie się, do tego, co złego zrobiliście. To się Bogu podoba. Ale i dorośli, jeżeli coś złego zrobimy, nie ukrywajmy tego, nie chodźmy z tym. Będziemy się dręczyć jak podczas upałów letnich, jak mówi Psalm 32, jeśli będziemy chodzić z grzechem w sercu, z niewyznanym grzechem. Pierwszy list świętego Jana mówi, że dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ale jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Pierwszy list świętego Jana, drugi rozdział, pierwszy i drugi werset. I On ci jest przebłaganiem za grzechy nasze, ale nie tylko za grzechy nasze, ale i całego świata. Także wyznawanie swoich grzechów, nie ukrywanie ich. I przechodzimy do ostatniej zasady Hioba od 38 wersetu 31 rozdziału. Jeżeli moja rola wołała o pomstę przeciwko mnie i wespół z nią płakały nade mną jej zagony, jeżeli spożywałem jej plony bez zapłaty, a jej właściciela pozbawiłem życia, to niech zamiast pszenicy wzejdzie oset, a zamiast jęczmienia chwasty. O co tu chodzi? O niebogacenie się cudzym kosztem. Właśnie wczoraj napisał mi brat, wierzący człowiek z Holandii, jak to wykorzystują Polaków w pracy. Jak traktują ich wręcz jak niewolnicy, tam gdzie on jest, w Holandii, jak niewolników. Jak po prostu nie szanują ich. I to nie tylko tam. Znajoma osoba z Irlandii Południowej, mimo że ma lepsze wykształcenie od osób, z którymi pracuje, jest pogardzana i jest dyskryminowana. Także złe traktowanie pracowników jest wielkim grzechem. I też jeszcze większym jest brak opłaty dla nich należytej. Albo w ogóle wstrzymywanie się z opłatą za pracę, właśnie z należnością. Zobaczmy do listu Jakuba. Tu potępiono takich nieuczciwych bogaczy i jest powiedziane w wersecie 4. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżeli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców, czyli inaczej żniwiarzy, dotarły do uszu Pana zastępów. Także Hiob miał zasadę, że jego bogactwa są uczciwie zdobyte, że nikt nie może powiedzieć, że go wykorzystał, że nadużył jego pracy, że mu nie wypłacił płacy należnej. Więc widzimy, drodzy bracia i siostry, że 12 zasad życiowych Hioba jest aktualnych i dzisiaj. Przypomnijmy je sobie. Wystrzeganie się pożądliwości oczu, grzechów wzroku. 2. Unikanie wszelkiej nieuczciwości i oszustwa, kłamstwa i zdrady i obłudy. 3. Niezbaczanie z drogi prawości i prostolinijności. 4. Wystrzeganie się cudzołóstwa. 5. Unikanie stronniczości w sprawach spornych. 6. Troska o najsłabszych i ubogich. 7. Niepoleganie na dobrach materialnych. 8. Wystrzeganie się wszelkich form bałwochwalstwa, oddawania czci stworzeniu zamiast Stwórcy. 9. Miłowanie nieprzyjaciół lub przynajmniej nie przeklinanie ich. 10. Święte prawo gościnności. 11. Nieukrywanie swoich grzechów, lecz wyznawanie ich. I 12. Niebogacenie się cudzym kosztem. Uczciwe dochodzenie do majątku. Drodzy, to jest w Starej Księdze. W Starej Księdze, która jest opisana i dotyczy czasu patriarchów. Jeszcze przed uformowaniem narodu izraelskiego, można powiedzieć w pełni, po Egipcie. Ale zobaczmy, jak aktualne są to prawdy Boże, bo Bóg się nie zmienia. Bóg po prostu jest taki sam wczoraj i dziś. I pewne zasady są pomocne i korzystajmy nie tylko z Nowego Testamentu, ale i ze Starego i szukajmy powiązania między obydwoma świadectwami, bo Słowo Boże jest wewnętrznie połączone. I czyńmy tak i módlmy się o łaskę Ducha Świętego, żeby tak postępować. Potrzebna jest nam więcej modlitwy. Potrzebne jest nam więcej Słowa Bożego, aby ono nas wewnętrznie kształtowało, przemieniało, uświęcało i uszlachetniało, byśmy nie stawali się gorszymi ludźmi, ale lepszymi. Niech dobry Bóg nam w tym dopomoże. Amen.